Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Charlotte Lucas, 5 gwiazdek dla Ciebie. Z niemieckiego przełożyła Renata Pol. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Uczennicom i uczniom klasy 6A, rok szkolny 2018-2019, Hamburskiego Gimnazjum imienia Heleny Lange. Ester, Weronice, Lili, Bentowi, Johanowi, Henremu, Edis, Lino, Zelinie, Karlotcie, Idzie, Lucowi, Henremu, Williamowi, Tilmanowi, Pauli, Nice, Eli, Benowi, Feliksowi, Mio, Giovannie, Luisowi, Mozesowi, Emilii, Paulowi, Kete, Nikoli. Ich wychowawczyni Werenie von Szada-Bożyszkowski oraz dyrektorowi szkoły Holgerowi Millerowi. I Cecilii Witt, również uczennicy gimnazjum imienia Heleny Lange. Z podziękowaniami dla Was wszystkich. Bez Waszego wsparcia powstanie tej powieści byłoby niemożliwe. The only thing we have to fear is fear itself. Jedyną rzeczą, której powinniśmy się lękać, jest sam lęk. Franklin Delano Roosevelt, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, 1882-1945. Wszystkie wydarzenia zostały zmyślone. Gimnazjum imienia Hildegardy z Bingen, jego uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele nie istnieją. Zamek Elernhub również nie. Niestety. Wspaniała pomoc, którą otrzymałam ze strony gimnazjum imienia Heleny Lange, służyła wyłącznie fachowej kwerendzie. Pokazała mi, ile radości może przynieść szkoła. Drzwi były lekko uchylone. Zdziwił się, że dom pogrążony jest w kompletnych ciemnościach, chociaż na ulicy świeciły już latarnie. Kołysząc się łagodnie i przytrzymując niemowlę w nosidełku przed sobą, wsunął się powoli przez drzwi frontowe. Przystanął w przedpokoju i nasłuchiwał. Nic. Tylko regularne tykanie dużego zegara, wiszącego na ścianie obok lustra rozmiarów człowieka. Samochód przejeżdżający ulicą. I ciche posapywanie spokojnie drzemiącej dziewczynki, której ciepły i wilgotny oddech czuł na piersi. Halo? Szepnął, zmierzając w kierunku ciemnego salonu. Objął dziewczynkę drugą ręką, jakby nosidełko nie dawało dziecku wystarczającego podparcia. Ramieniem pchnął drzwi, ale salon również był opuszczony, podobnie jak znajdująca się za nim otwarta kuchnia. Uniósł lewą rękę i zerknął na zegarek. Minęły dokładnie 3 godziny, odkąd opuścił dom, tak jak się umówili. Halo? Spróbował ponownie, szeptem, żeby nie zbudzić niemowlęcia. Prawdopodobnie za cicho, by ktoś go usłyszał. Włożył prawą rękę do kieszeni spodni, ostrożnie wyjął komórkę, odblokował ją sprawnym ruchem kciuka i kliknął w ostatnio wybierany numer. Ledwo zbliżył telefon do ucha, gdy jednocześnie usłyszał sygnał w słuchawce i dzwonek rozlegający się gdzieś w głębi domu. Opuścił komórkę i znów nasłuchiwał. Wrócił do ciemnego przedpokoju, żeby zbliżyć się do dźwięku. Dzwoniło gdzieś na pierwszym piętrze. Drewniane schody trzeszczały pod jego ciężarem. Wchodził powoli, krok po kroku, kierując się rytmicznym sygnałem dzwonka telefonu. Gdy dotarł do szczytu schodów, dźwięk ucichł. Tylko jedne z 3 par drzwi były otwarte. Te do sypialni. Ruszył ku nim, wyciągnął rękę i natknął się na drewno z białym pokostem, który połyskiwał w szarym mroku. Jak na zwolnionym filmie, drzwi poruszyły się na zawiasach bezszelestnie i zobaczył duże, podwójne łóżko. Serce pojęło szybciej niż głowa to, co miał przed oczami. Zrozumiało, że to nie sen, że scena, którą ujrzał, nie jest produktem jego wyobraźni. Była rzeczywista. Tylko nie krzyczeć. Wbił zęby w zaciśniętą pięść tak mocno, że poczuł krew na języku. Oddech stał się nerwowy. Klatka piersiowa unosiła się i opadała szybko w niekontrolowany sposób. Ciemne błyski jak welon przykryły obraz, ale nie przesłoniły łaskawie widoku. Miał przed sobą ciepłe, dziecięce ciałko. Ta ciasnota nosidełka groziła mu teraz uduszeniem. Wyprostował plecy, żeby złapać tchu. Powietrze. Potrzebował powietrza. W tym samym momencie nogi się pod nim ugięły. Potknął się. Poleciał w tył, uderzył o futrynę i osunął się po niej na podłogę. Siedział tak jakiś czas. Po prostu siedział, gapiąc się tempo na duże, podwójne łóżko. Niczego nie słyszał. Ani tykania ściennego zegara na dole w holu, ani cichego szumu przejeżdżających aut, ani własnego oddechu czy oddechu dziecka. Panowała jedynie cisza. Czwartek, 29 sierpnia, godzina 17:53. Konrad. Konrad Michaelsen miał prosty przepis na szczęśliwe życie. Trzeba tylko unikać wszystkiego, co złe. Wprawdzie nikt jeszcze nie wyjaśnił przekonująco, co konkretnie wiedzie do szczęścia i sukcesu, jednak droga do zguby była zdecydowanie łatwiejsza. I tak motto Konrada brzmiało po prostu: porzuć wszystko, co ci nie służy. Lista rzeczy, których to dotyczyło, była długa. Dłuższa niż mur chiński, autostrada panamerykańska i Amazonka razem wzięte. Ponieważ Konrad prowadził skrupulatne zapiski dotyczące złych doświadczeń, które mu się kiedyś przytrafiły i których należało unikać w przyszłości, notatki stawały się dzień po dniu jego prywatnym katalogiem negatywnych spraw. I tak na liście znalazły się zarówno całkiem oczywiste rzeczy jak zażywanie narkotyków i picie alkoholu, niewyjaśnione kłótnie czy sen krótszy niż 8 godzin, ale również nieco bardziej ekscentryczne wpisy typu zwrot butelek w automacie sklepu Rewe City Nord, zbędne spontaniczne zakupy czy włosy krótsze niż 3 cm. Informacje, szczególnie te z mediów brukowych szukających sensacji, próbował ignorować. Czasami tylko oglądał wiadomości o 8, żeby jeszcze orientować się w świecie. Nie słuchał smutnych piosenek o miłości, nie oglądał filmów wojennych i dramatów. Przywiązywał dużą wagę do tego, by nie denerwować się niczym i nikim. Konrad Michaelsen chciał uregulowanego i spokojnego życia, a to, co go złościło, denerwowało czy martwiło, notował w swoim małym czarnym notesie, który zawsze nosił przy sobie. Zapisywał, odkładał jakby na później i pozostawiał między kartkami. Wszystko, co uznał za godne umieszczenia na liście, trafiało bez żadnej taryfy ulgowej do owej szuflady śmierci. Jeśli już raz podjął decyzję, by się od czegoś trzymać z daleka, to wcielał ją w życie. Bo i tego nauczył się z wiekiem. Decyzji nie należy podważać. Trzeba je traktować jak złożone śluby, jak nieprzekraczalne prawo. Łatwiej się żyło bez marnowania czasu i energii na podejmowanie ciągle nowych decyzji. Konrad nie widział żadnej sprzeczności w pogoni za zasadami jako źródłem wewnętrznego spokoju. Jego wzrok powędrował w prawny górny róg monitora, gdzie cyfrowy zegar obwieszczał, że zostało mu do końca pracy jakieś 5 minut. Konrad również w tym był kategoryczny. Praca w godzinach od 7:30 do 15:00, maksymalnie do 18:00, z przerwą od 12:00 do 12:30. Nigdy w weekend. Nigdy. Obojętnie, co było do zrobienia. W podbramkowej sytuacji zaczynał nawet o 5:00 rano albo pracował do północy, ale zarówno sobota, jak i niedziela były dla niego święte. Kropka. Gdy zastanawiał się, jakie życie wiódł przed laty, to stwierdzał, że nie mogłoby być bardziej różne od obecnego. Ale też wszystko, co było wcześniej, Konrad już dawno sobie odhaczył, dokładnie tak jak wszystkie te rzeczy, które mąciły spokój duszy. Klik. Nadejście e-maila przestraszyło go, a gdy odczytał imię nadawcy, wzdrygnął się po raz drugi. Franciszka. Oczywiście Franciszka. Zostawiła mu już 3 wiadomości na poczcie głosowej i pytanie, gdzie się podziewasz w nagłówku, pozwalało przypuszczać, że postanowiła eskalować żądania. Kochany Konradzie, nie widziałeś, że dzwoniłam, czy może zdenerwowałam cię w piątek? Cieszyłabym się po prostu, gdybyś został na noc. Ale oczywiście nie chciałam naciskać, więc proszę, mój drogi, odezwij się, bo powoli zaczynam się martwić. Całuski, Franciszka. Kilka sekund patrzył bezradnie na słowa napisane przez jego najnowszą internetową znajomą. Wzdychając, kliknął na odpowiedz, wstawił automatic reply przed nagłówkiem i wstukał tekst, który zawsze w takich sytuacjach stosował. Wiadomość wygenerowana automatycznie. Chwilowo jestem nieosiągalny. Z cichym szumem e-mail opuścił skrzynkę. Konrad wiedział, że to nie było miłe. Oczywiście zdawał sobie z tego sprawę, przecież nie był pozbawioną uczuć kłodą, ale doświadczenie nauczyło go, że było coś na rzeczy w powiedzonku lepszy tragiczny koniec niż tragedia bez końca. Długie dyskusje na temat, dlaczego on nie chce przelotnej znajomości, za każdym razem kończyły się łzami zainteresowanej. Każde słowo budziło zbyt wiele nadziei, której Konrad ani nie chciał, ani nie mógł spełnić. Dlatego w pewnych sytuacjach, jeśli któraś kobieta mu podpadła, stosował metodę z automatyczną odpowiedzią. Nie, miłe to nie było, ale chociaż jednoznaczne, przejrzyste. A przejrzystość to dobra rzecz. Zamknął skrzynkę i skierował uwagę na materac Visco z elastycznej pianki Memory, żeby zaraz w entuzjastycznym tonie wychwalać perfekcyjny komfort leżenia na nim i gwarantowany zdrowy klimat snu. Konrad w pracy koncentrował się na czymś, co było przeciwieństwem jego czarnej listy – na zaletach. Dokładniej rzecz ujmując, na pozytywnych aspektach różnych produktów, które jako profesjonalny recenzent mógł uwypuklić. To właśnie robił – pisał opinie. Wyłącznie takie, przy których jego klientom łzy napływały do oczu, z radości. Na zlecenie tzw. agencji CEO, Search Engine Optimization, optymalizacji wyszukiwarek, opiniował za gotówkę wszystko, co przysłano mu do oceny. Nie miało przy tym znaczenia, co to za produkt. Węże ogrodowe, męskie skarpety, czekoladki z marcepanem, garnki ze stali nierdzewnej, książki, piły łańcuchowe, lampy LED-owe, parownice do czyszczenia, konsole do gier, koce elektryczne czy materace z pianki Memory właśnie. Konrad nie był wybredny. Ocena jednak była z góry przesądzona, zanim nadał recenzji nagłówek. Wspaniałe, rewelacja, całe 5 gwiazdek. Albo 10 punktów, szkolna 6, 6 uśmiechniętych ikonek. Zależnie od systemu oceniania przyjętego w danym portalu internetowym, w którym zamieszczał opinię, aby żądny informacji klient przy kolejnym zakupie dał się poprowadzić we właściwym kierunku. Praca na akord, męcząca i nieszczególnie wymagająca, ale przynajmniej pozwalająca Konradowi wieść swobodne życie na skromnym poziomie w 3,5-pokojowym mieszkaniu w centrum Hamburga. Te pół pokoju to składzik. Konrad nazywał go pieszczotliwie gabinetem strachu, ponieważ mieścił wszystkie produkty, które miały być w ramach zlecenia przetestowane. W oryginalnych opakowaniach piętrzyły się po sufit. Regularnie rozdawał je za pomocą ogłoszeń drobnych na eBayu albo oddawał potrzebującym. Pewnie mógłby sprzedać to i owo, ale nawet wzięcie takiej możliwości pod uwagę licowałoby z jego poczuciem przyzwoitości i zasadami. Chociaż ostatniej wiosny zastrzyk finansowy byłby bardzo pożądany. W marcu zdecydował, żeby opuścić kolonię i w wakacje przenieść się daleko na północ do Hamburga, a zorganizowanie przeprowadzki i znalezienie nowego lokum nie było łatwe, zwłaszcza dla kogoś na samozatrudnieniu. Ale dzięki oszczędnościom i przekonującym rozliczeniom podatkowym Konrad otrzymał dofinansowanie do mieszkania w starym budownictwie w dzielnicy Generalsviertel, a i zapewnienie agentki nieruchomości, że otrzyma wkrótce fabrycznie nowy Thermomix, prawdopodobnie nie zaszkodziło. Pozwolił sobie na to małe odstępstwo od zasad. I tak przed 6 tygodniami Konrad mógł wprowadzić się do nowego mieszkania w Hoheluft, położonego wprawdzie w centrum, ale jednak z małomiasteczkowym klimatem. Dokładnie tak, jak lubił. Nawet jeśli musiał z tego powodu jeszcze bardziej łamać sobie głowę, co i tak robił od lat. Przynajmniej nie miał nad sobą szefa, który by go każdego dnia pilnował, co doprowadziłoby Konrada do obłędu. Jego odbiorcy byli zainteresowani jedynie autentycznością jego słów, szczerością, z jaką wygłaszał pełne zachwytu opinie, oraz siłą przekonywania i oddziaływania jego ocen. Jak i gdzie tego dokonał, było jego sprawą. Katalog negatywów w czarnym notesie miał ustrzec go przed złem, ale nie tylko. Przy całej euforii, którą wkładał w opisy, zarabiając na chleb, katalog służył także jako zachowanie harmonii, higiena psychiczna i wentyl. Jak minus dla plusa, jak yang dla yin, jak flip dla flapa. 5 gwiazdek. Sen jak w baśni z 1001 nocy. Długo szukałem materaca, w którym wszystko gra. Wykonanie, komfort, stosunek ceny do jakości. I muszę powiedzieć, że odnalazłem to w modelu 7 śpiącej królewny. Jestem bardzo usatysfakcjonowany. Jak sama nazwa wskazuje, materac składa się z 7 ortopedycznie zgranych ze sobą stref leżenia, które... To kompletne bzdury, tato! Matildo! Konrad obrócił się na krześle biurowym i rzucił krzywe spojrzenie córce, która znów niepostrzeżenie zakradła się do niego od tyłu i z zainteresowaniem czytała tekst na monitorze. Wiesz, że nie lubię, gdy bez pukania wchodzisz do mojego biura? Pukałam. Uśmiechnęła się zawadiacko, błyskając aparatem na zębach. Wyglądała uroczo. Ale byłeś tak pochłonięty swoją poezją, że mnie nie usłyszałeś. Tak, wyśmiewaj się ze swojego staruszka. Dał jej kuksańca w bok, zadowolony, że nie przyszła kilka sekund wcześniej i nie przyłapała go na tym, jak spławiał Franciskę. Matylda nie miała pojęcia o internetowych znajomościach ojca i tak miało pozostać. Wielkie nieba. Ta dziewczynka miała dopiero 12 lat. 12 i pół, jak sama chętnie podkreślała. No więc, kochanie, powiedz mi proszę, co tu jest bzdurą. Wszystko, odparowała niewzruszona. Absolutnie wszystko? A przynajmniej nagłówek. Wskazała palcem na górny wers. 1001 noc? Matylda zmarszczyła czoło i spojrzała na ojca uważnie. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy w tej baśni nie chodziło o to, że ktoś nie śpi i to przez 1001 noc? To tylko przenośnia. Dość nieudana, jeśli chcesz wiedzieć. Czepiasz się szczegółów. Jego córka zaśmiała się i odrzuciła głowę, a jej ciemnobrązowe loki sprężynowały w powietrzu. Tę gęstą czuprynę odziedziczyła po matce, podobnie jak jasno-niebieskie oczy. A zanim 2 lata temu Matylda została wprowadzona przez pełnego dobrych chęci fryzjera w świat odżywek i produktów do pielęgnacji loków, uskarżała się nieustannie na fryzurę pudla. Teraz, gdy córka stała za nim tak roześmiana, z tą burzą włosów i lekko zaróżowionymi policzkami, róż, żeby to tylko nie był róż, coś lekko zakłuło go w sercu. Jego dziewczynka dorastała. Ciekawe, po kim ja to mam, odpowiedziała zalotnie, a ukłucie stało się jeszcze bardziej dotkliwe. W porządku. Konrad jednym kliknięciem zamknął okno na ekranie. Pomyślę nad tym jutro, na dziś i tak już koniec z robotą. Matylda z przerażeniem rzuciła okiem na zegarek. Prawda? Zawołała. Już 6:05 to nie do przyjęcia. Skinąwszy głową, Konrad wstał z chytrym uśmieszkiem na ustach. Dziadkowie powinni zjawić się lada chwila. Serio teraz? Zadzwoniłeś po nich? Oczywiście, przecież za chwilę muszę wyjść na zebranie do szkoły. Tato! Matylda podążyła do kuchni za ojcem, który właśnie zabierał się do wkładania do piekarnika warzyw na zapiekankę. Potrafię przypilnować sama siebie przez 2 godziny. Wiem. Zamknął drzwiczki i ustawił pokrętło. Ale nie wszystko, co potrafimy, powinniśmy robić. Po tych słowach wyjął z szafki garnek, napełnił gorącą wodą, wrzucił do niego szybkim ruchem garść pełnoziarnistego makaronu i postawił na przednim polu płyty, którą od razu włączył. To bez sensu, że babcia i dziadek muszą jechać przez pół miasta, by mnie niańczyć. Po pierwsze, mieszkamy tylko 10 minut drogi od nich. Dziadek zawsze błądzi, co daje raczej jakieś 30 minut. A po drugie, cieszą się zawsze, gdy mogą cię zobaczyć. A ja nie, mruknęła pod nosem córka. Matyldo! Już dobrze, westchnęła. Nie chciałam, dodała tonem typowym dla 12,5-letniej osóbki. Zdenerwowanym, ale jednak słodkim i ze świadomością swojej winy. Coś pomiędzy buntem nastolatki a córeczką tatusia. Był zaskoczony za każdym razem, gdy Matylda tak się zachowywała, mimo że robiła to już od 2 tygodni. Idę do siebie, dopóki nie przyjdą. Dobry pomysł, może coś namalujesz? Pff. Zanim zamknęła za sobą drzwi, jeszcze wydała z siebie ten dźwięk, niezadowolona. Poza tym chciałam dziś pizzę. Uśmiechnął się mimowoli. Uśmiech stał się jeszcze szerszy, gdy dotarły do jego uszu znajome basy. Tina, Lina, Zina, czy jakiej tam. Piosenką o jakimś tam egoiście Matylda zadręczała go na okrągło od 2 miesięcy. Tak skutecznie, że Konrad znał już na pamięć każdą linijkę. Najważniejszy jesteś ty. All eyes on you. Zmniejszył temperaturę pod garnkiem z makaronem, żeby się nie rozgotował i poszedł do sypialni. Tam zmienił koszulkę i dżinsy na koszulę w kratkę i porządne spodnie, narzucił lekką marynarkę i stanął przed lustrem w przyległej łazience, by ocenić zarost. Był jeszcze w porządku. Konrad zwykle brał prysznic i golił się podczas krótkiej południowej przerwy w pracy. To luksus, na który sobie pozwalał, żeby dzień nie był zbyt nerwowy. Przejechał dłonią po lekko kręconych ciemnoblond włosach, odwrócił głowę, by spojrzeć na swój profil i zauważył ze zdziwieniem, że ma więcej siwych pasemek niż ostatnio. To pewnie wina oświetlenia. Albo tego, że u 42-letniego ojca nastolatki pierwszy lakier już nieodwołalnie zszedł. Bezwolnie pomyślał znów o Franciszce, która mimo, że była o dobre 15 lat młodsza od niego, najwyraźniej się w nim podkochiwała. Poczuł lekkie wyrzuty sumienia, że dość ordynarnie spławił ją wiadomością o rzekomej nieobecności. Jednak na portalu randkowym, na którym poznali się 3 tygodnie wcześniej, Konrad pisał otwarcie i szczerze. Nie szukam niczego stałego, jedynie miłej odmiany w życiu. Chyba nie można sformułować oczekiwań wyraźniej. Nie rozumiał, dlaczego tyle kobiet nie bierze wypowiedzi mężczyzn dosłownie, tylko woli kierować się własną interpretacją. Przy tym pozostawało też dla niego zagadką, co tu w ogóle można było poddać interpretacji. Kiedyś już przeżył przygodę, gdzie początkowo niewinny romans wymknął się spod kontroli, gdy pani, której rzecz dotyczyła, ni stąd, ni zowąd postawiła jakieś żądania. Kobiety. Wzruszył ramionami. Chyba nigdy ich do końca nie zrozumie. Trzeba tylko mieć nadzieję, że Matilda nigdy na taką nie wyrośnie. Przypomniał sobie jej loki, jasno-niebieskie oczy i uroczy uśmiech z aparatem na zębach. Z jeszcze większą nadzieją marzył, że jego córka nigdy nie trafi na takiego typa jak on. Któregoś dnia będzie musiał przeprowadzić z nią spokojną rozmowę na tematy damsko-męskie, nawet jeśli na samą myśl o tym cierpła mu skóra. Jesteś niemożliwy. Miał wrażenie, że słyszy wyraźny głos Julii, jakby stała tuż obok. Niemożliwy z tymi swoimi czekoladowymi oczami, dzięki którym okręcisz sobie wszystko i wszystkich wokół palca. Po prostu niemożliwy. Konrad przełknął ślinę, wyłączył światło w łazience i wszedł do przedpokoju. Nie było czasu na rozmyślania o Julii. Grupa 7-Eleven na WhatsAppie. 18:03. Greta. Jak tam ludziska? Strach przed dzisiejszym wieczorem? 18:04. Rafa. Dlaczego strach? 18:05. Greta. Ciekawe, o czym będą gadać. 18:07. Lukas. O co może im chodzić? 18:08. Till. Pewnie o ciebie, lamusie. 18:09. Lukas. Odwaliło ci? Pauline. Moja mama na pewno nie zgodzi się na tak głupie usadzenie nas w ławkach. 18:10. Till. Nie mów. Mamusia się popłacze? Pauline. Nie, sam się popłaczesz. 18:12. Rafa. Buhuhu, Paula płaksa. Leo. O nie, ta znów zaczyna. 18:13. Pauline. Zamknijcie się wszyscy. 18:14. Leo. Skarży pyta. 18:15. Greta. Dlaczego? Chyba po to jest zebranie rodziców. 18:16. Leo. Wypłacz się, wypłacz. Pauline. Bardzo śmieszne. Ty nie musisz siedzieć z Finem. 18:17. Rafa. Tak, wszyscy jesteśmy szczęściarzami oprócz Pauli. Rofl. 18:18. Leo. Jak pech, to pech. 18:20. Pauline. On śmierdzi i wkurza mnie tym swoim ględzeniem. 18:21. Lotta. Ale jesteście wredni. 18:22. Janik. Dlaczego? Przecież on tego nie czyta. 18:23. Rafa. Nawet nie ma komórki. 18:24. Lotta. Mimo to wstrętne. Rafa. Buhuhu. 18:25. Rafa. Jestem pewien, że plecak kupił używany. Na pewno nie jest nowy. A może go ukradł? 18:26. Janik. Z kontenera na szmaty. Muhaha. Taki plecak jest dla luzerów. Greta. To wy jesteście luzerami. Rafa. Czego tu szukasz, ofiaro? 18:27. Lota. Ha, 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 ha. Teo. A tak z innej beczki. Co myślicie o Fleming? 18:28. Pauline. Spoko, gdyby nie ten jej kretyński pomysł z osadzeniem nas w ławkach. 18:29. Greta. A to nie był Wolfart? Lota. Nie, to była Fleming. 18:30. Pauline. Obojętne czyj, pomysł do bani. Teo. Ja też uważam, że Fleming jest spoko. Greta. A co z Matildą? Nie zapraszamy jej na czat? Uważam, że jest zupełnie okej. Lota. Pytałam już w poniedziałek, też nie ma komórki. Rafa. Serio? To przegięcie, słabo. Czwartek, 29 sierpnia, godzina 18:22. Pia. Pia Fleming była absolutnie przekonana, że istnieje wielka i jedyna prawdziwa miłość. Jednocześnie sądziła, że ona tę wielką i prawdziwą miłość już przeżyła. Nie miało to już żadnego znaczenia. Pociąg odjechał. Nie wiedziała, czemu o tym pomyślała właśnie teraz, gdy pospiesznie wysiadała ze swojego Polo na podjeździe okazałej secesyjnej willi. Prawdopodobnie jakiś przeskok myślowy. Była tak podminowana, że miała wrażenie, że zaraz wybuchnie. Niecałe 10 minut wcześniej zadzwoniła do swojej przyjaciółki, Hanny Griff, i w panice chciała wiedzieć, czy ta jest w domu i pożyczy jej jakieś ubranie. Eleganckie spodnie i top albo jakąś sukienkę, bo Pia właśnie wylała na białe kuloty prawie litr soku pomarańczowego, ustawiając dzbanki z napojami. Sok pomarańczowy. Nie zdążyłaby w pół godziny obrócić do domu w Altonie i z powrotem do szkoły w Eppendorf, a już na pewno nie w porze popołudniowych korków. I niemal rozpłakała się ze szczęścia, gdy przyjaciółka na oba jej pytania odpowiedziała tak. Gimnazjum położone było niecałe 10 minut drogi od Innocencja Park, gdzie Hanna mieszkała ze swoim mężem Jonathanem. Pia pokonała ten odcinek w 7 minut, nie zważając na ograniczenia prędkości i przepisy drogowe. Teraz przyjaciółka witała ją w drzwiach z dwiema sukienkami w ręku. – Dziękuję – krzyknęła zdyszana Pia, przeskakując 3 schodki przed wejściem. – Jesteś moją ostatnią deską ratunku. – Do usług – zaśmiała się Hanna. – Ale teraz zwolnij, bo połamiesz nogi. – Nie mam czasu – powiedziała Pia. – Za godzinę zaczynamy. – Dopiero za godzinę? To po co tak panikujesz? – Bo jeszcze nie skończyłam przygotowania. Muszę być przed czasem, zanim przyjdą rodzice. – Dlaczego? Nad nimi też musisz sprawować pieczę? – Hanna zachichotała. – Pośmieję się z tego później, okej? Pia obrzuciła szybkim spojrzeniem obie sukienki, zdjęła z wieszaka czerwoną w białe kwiatuszki, wpadła z nią do domu, odłożyła na komodę w przedsionku i jeszcze w holu usiłowała ściągnąć mokre spodnie. – Jest Jonathan? – zapytała, skacząc na jednej nodze. – Nie, jest jeszcze w wydawnictwie. Możesz spokojnie zdjąć z siebie wszystko. Hanna zamknęła drzwi. – Super. Pia rzuciła kuloty na podłogę, ściągnęła bluzkę przez głowę i sięgnęła po sukienkę. W pośpiechu nie mogła poradzić sobie z otwarciem suwaka, więc Hanna zrobiła to za nią. – Dziękuję – rzuciła Pia, zanim włożyła głowę w otwór sukienki przytrzymywanej przez Hannę. – Mimo wszystko powinnaś trochę się uspokoić – powiedziała gospodyni. Jeśli dostaniesz zawału, to rodzice nie będą mieli z ciebie pożytku. Cholera, zaklęła Pia. Wszystko perfekcyjnie przygotowałam, a tu nagle trafia się coś takiego. Sukienka leżała dobrze, może była odrobinę za ciasna. Hanna miała bardziej chłopięcą figurę niż ona, ale wszystko jest lepsze od białych spodni, którym teraz daleko było do bieli. Coś trzeba jeszcze zrobić z twoimi włosami, stwierdziła Hanna, zasuwając suwak. Dlaczego? Zapytała Pia. Zamiast odpowiedzi przyjaciółka położyła jej ręce na ramionach i odwróciła nieco w lewo do ściany, gdzie wisiało lustro w złotej ramie. – O nie! Niklowane okulary siedziały krzywo na nosie, co łatwo było poprawić jednym gestem. Gorzej z fryzurą, bo starannie upięty kok się rozpadł i po obu stronach twarzy sterczały kołtuny potraktowane wcześniej lakierem. Przy odrobinie dobrej woli można było wziąć ją za modelkę z futurystyczną stylizacją z wybiegu New Yorker Fashion Week. – Spokojnie – rzuciła Hanna. – Zaraz sobie z tym poradzimy. Zniknęła gdzieś i po minucie wróciła z dużą szczotką. Usiłowała rozczesać Pii pasma. – Auć! Czym to pokryłaś? Lakierem samochodowym? – Chciałam, żeby się trzymało. – Dobrze ci poszło, można by w tym wycinać wzorki. – Ała! – Przykro mi, inaczej się nie da. Albo musimy umyć ci włosy. – Nie ma czasu – stwierdziła Pia i dzielnie zacisnęła powieki. – Jedziemy. W porządku, Hanna walczyła dalej. Nie rozumiem tylko, dlaczego właściwie jesteś tak zdenerwowana. No przecież, zaczęła Pia, ukrywając westchnienie, to chyba jasne. Mój pierwszy raz w roli wychowawczyni. Nie chcę, żeby coś poszło źle. Wszyscy rodzice wiedzą doskonale, że po raz pierwszy objęłam wychowawstwo. Ponadto zmieniałam kierunek studiów i nie mam specjalizacji nauczycielskiej. Na pewno będą mnie bacznie obserwować. Żartujesz chyba, odparła przyjaciółka. Przekonasz ich do siebie w ułamku sekundy. Już w grupie dla maluchów wszyscy byli tobą zachwyceni. Hanna prowadziła ze swoją przyjaciółką, Lizą, mini przedszkole przy Eppendorfer Weg, w którym Pia od roku pomagała w weekendy, dla przyjemności i bez wynagrodzenia. Pieniądze z góry odrzuciła, pozwalała jedynie od czasu do czasu zaprosić się na kolację, a i tu stawiała opór. Chodziło jej przede wszystkim o to, by zdobyć większe doświadczenie w pracy z dziećmi. Pia ukończyła studia z geografii i historii tylko z tytułem magistra, a nie z koniecznym dyplomem państwowym. Brakowało jej kursu z pedagogiki, a tych kilka godzin doszkalania, które zaoferowano jej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli z zakresu przyspieszonego kursu pedagogiki, było dalece niewystarczające, by przegonić jej niepewność odnośnie do własnych kompetencji. Nawet jeśli dr Malte Schramm, dyrektor gimnazjum imienia Hildegardy z Bingen, zapewniał przez ostatnie 3 lata, że jest bardzo zadowolony z jej pracy, czuła ogromny respekt wobec zadania poprowadzenia klasy, by nie powiedzieć strach. Chodziło tylko o to, żeby kilkoro maluchów utrzymać przy życiu przez kilka godzin, odpowiedziała. To raczej rodzaj praktyki, a nie prawdziwa praca. Miło mi to słyszeć. Przy tych słowach Hanna tak mocno pociągnęła Piję za czuprynę, że ta aż jęknęła. Przepraszam. Nie, sorry, to ja przepraszam, nie to miałam na myśli. Właśnie to, ale w porządku. Jesteś po prostu zdenerwowana. Jeszcze raz Hanna szarpnęła, ale już nie tak mocno. Tak, jestem. Pia westchnęła. A jeśli rodzice mnie nie polubią? Albo co gorsza, jeśli uznają, że się nie nadaje? To przyślesz ich do mnie. Już ja im wbiję do głowy, jaką jesteś świetną nauczycielką. Niezły pomysł. Uśmiechnęła się do przyjaciółki. Nie zamartwiaj się tak. Ponownie położyła dłonie na ramionach Pii i rzuciła jej w lustrze pokrzepiające spojrzenie. Była największą optymistką, jaką Pia znała. Chyba tylko koniec świata mógłby wyprowadzić ją z równowagi. Chodzi o pierwsze zebranie rodziców klasy siódmej. Szkoła zaczęła się dopiero 3 tygodnie temu. Jakież to problemy mogłyby się pojawić? Ale zrelaksuj się po prostu i dasz radę. W końcu to nie fizyka jądrowa. Ale a poza tym masz przecież tego kolegę, który z tobą poprowadzi klasę. Czy źle cię zrozumiałam? To prawda, przytaknęła Pia. Ale prawie go nie znam. Do tej pory nie miałam z nim wiele do czynienia. Poza tym wcale nie pomógł mi w przygotowaniach. Na myśl o Tomie Wolfarcie poczuła rosnące zdenerwowanie. Wielokrotnie próbowała ustalić z nim jakiś termin i przygotować zebranie z rodzicami, jednak ciągle zbywał ją jakimś „ach, to niestety mi zupełnie nie pasuje”. W poniedziałek rano, gdy zrozpaczona wreszcie złapała go na parkingu przed szkołą i zmusiła, by pogadali o czwartkowym zebraniu, uśmiechnął się jedynie i powiedział, że zrobią to na spontanie i że przyniesie kilka butelek czerwonego wina. Spontan i czerwone wino. Pia wprawdzie była tylko nauczycielką z niepełnym przygotowaniem do zawodu, ale brzmiało to dla niej raczej jak przepis na miłą, zakrapianą imprezę towarzyską z nieprzewidywalnym końcem, niż na konstruktywne pierwsze zebranie rodziców, gdzie miały powstać podwaliny pod udany nowy rok szkolny. A tak w ogóle alkohol w szkole. Czy to było dozwolone? Pia próbowała porozmawiać o Tomie z doktorem Schrammem, ale odpuściła sobie. Jeszcze nie upadła na głowę, by donosić na kolegę. Szczególnie, że uczył nie tylko matematyki, ale i WF-u, co było po nim widać. Nie, żeby obawiała się, że mógłby... Ziemia do Pii. Co? Gapisz się od minuty w lustro z rozdziawioną buzią. Serio? Pia zamknęła usta i uśmiechnęła się mimowolnie do swojego odbicia w lustrze. Jej fryzura wyglądała jak zwykle. Delikatne blond pasma sięgające mniej więcej ramion. Może spróbowałabyś upiąć je z powrotem? Hanna podniosła ręce w geście poddania. Tylko nie to. Mój talent fryzjerski kończy się na rozczesywaniu. A masz gumkę do włosów? Mogłabym je związać w kucyk. Wtedy będziesz wyglądać jak mała dziewczynka. Po to mam okulary. Rozumiem. Hanna skinęła głową. Nawet się zdziwiłam, że nie masz dziś szkieł kontaktowych. Bardzo niecodzienny widok. Mam przynajmniej nadzieję, że wyglądam na intelektualistkę. No, przyjaciółka się zawahała. Gdyby to nie były metalowe oprawki, innych nie mam. Odparła Pia i ciężko westchnęła. W tych efekt jest chyba zupełnie odwrotny. Wyglądasz słodko, uspokoiła ją Hanna. Słodko? Zawołała przestraszona Pia. Myślałam, że raczej niezależnie, z doświadczeniem i siłą. To chyba musimy szybko zatrudnić chirurga plastycznego. Pia opuściła ze smutkiem ramiona. Wiedziała, że przyjaciółka ma rację. Od zawsze zmagała się z tym, że wyglądała młodziej niż w rzeczywistości. I nawet jeśli jej mama Thea niezmordowanie zapewniała ją, że kiedyś jeszcze będzie z tego zadowolona, to złościła się, że z tą okrągłą dziewczęcą twarzą, dużymi ciemnobrązowymi oczami, nawet teraz po 30, nieraz proszono ją o dowód, gdy chciała wejść do nocnego klubu czy baru, choć i tak nie robiła tego prawie nigdy. Wczesne wstawanie i długie godziny na przygotowanie się do zajęć nie służyły praktykowaniu nocnego trybu życia. Zresztą niespecjalnie zależało jej, żeby w nocnych szaleństwach dzielnicy Kic czy Szance wpaść w ramiona któregoś ze swoich uczniów. Hamburg był wprawdzie duży, ale był bardziej jak wioska. Gdy pomyślała, ile tygodni trwało, zanim umilkły echa afery z jej koleżanką, Britt Andersen, sfilmowaną przez kilku chłopaków z 11 klasy podczas gorącego tańca na barze w Hans Albersek, wiedziała, że na takim wstydzie jej nie zależało. A więc, moja słodka? Pia została wyrwana z zamyślenia. Proponuję, żebyś teraz trochę się zrelaksowała. Ani twój kolega, ani rodzice cię nie pogryzą. A jeśli chcesz, zadzwoń do mnie później, to wyskoczymy na drinka, żeby uczcić twój sukces, który na pewno dziś odniesiesz. Z tymi słowami wręczyła Pi gumkę do włosów, którą przezornie przyniosła wcześniej wraz ze szczotką. Dziękuję ci. Pia związała włosy wysoko w kucyk, chwyciła Hanę za dłonie i mocno je uścisnęła. Za sukienkę także. Tylko nic na nią nie wylej. Czwartek, 29 sierpnia, godzina 18:37. Konrad.
Jesteście o wiele za późno.
Nam też miło ci widzieć, mój chłopcze. Dziękuję za to ciepłe powitanie. Brigitte Michaelsen obrzuciła syna uważnym spojrzeniem, po czym jak zwykle ujęła jego twarz w dłonie i ucałowała obok ust. Konrad niechętnie odwrócił głowę w bok, też jak zwykle.
Co za ruch na drodze!
Burknął ojciec i zamknął za sobą drzwi. W tym mieście trudno się połapać. Zasadniczo musisz jechać cały czas prosto i tylko raz skręcić w prawo. Konrad poklepał go po ramieniu na powitanie.
Pogadamy, jak będziesz w moim wieku, odpowiedział sucho Peter Michaelsen. Gdybyśmy wspólnie wzięli ten dom w Lockstedt, jeśli byś nas potrzebował, wystarczyłoby, abyśmy z twoją mamą tylko zeszli po schodach.
No tak, mruknął Konrad i odsunął od siebie nadciągające wyrzuty sumienia. Jego rodzice ze względu na niego i Matildę też przeprowadzili się z kolonii do Hamburga. Nie wahali się ani chwili, gdy oznajmił, że wraz z ich wnuczką opuszcza Nadrenię. Zwłaszcza, że powody jego decyzji były zrozumiałe. Mimo to zmiana miejsca zamieszkania nie przyszła im łatwo. Przeciwnie, jest ziarnko prawdy w powiedzonku, że starych drzew się nie przesadza. Dlatego też Brigitte i Peter byli w siódmym niebie, gdy zaoferowano im dom wystarczająco duży dla całej rodziny i o tyle korzystny, że Konrad nie musiałby szukać czegoś dla siebie, wystawiony na bezlitosną nieprzychylność w stosunku do tych, którzy mają własną działalność gospodarczą i samodzielnie wychowują dziecko. Mimo to zdecydowanie odmówił. Lubił rodziców, jednak życia z nimi pod jednym dachem nie mógł i nie chciał sobie nawet wyobrażać. Przytulne dwupokojowe mieszkanie, które rodzice wzięli zamiast domu, było oddalone tylko o 2 kilometry, zatem idealnie, zdaniem Konrada. Wystarczająco blisko, by móc się regularnie odwiedzać, ale jednak w zdrowej odległości. Mimo to wiedział, że woleliby inaczej. To oczywiste, że najchętniej zostaliby w kolonii. Konrad również nie był zachwycony przeprowadzką. Jednak innego rozwiązania nie było. I zgodnie ze swoją zasadą życiową dotyczącą rzeczy, których nie da się zmienić, Konrad po prostu szybko się z tym pogodził.
Musiałem 3 razy okrążyć blok, zanim znalazłem miejsce do parkowania,
kontynuował żale Peter Michaelsen, tłumacząc tym swoje spóźnienie.
To mogłeś mamę przynajmniej wysadzić, odparł Konrad. Muszę już wychodzić.
Sięgnął po klucze, które leżały na szafce w przedpokoju i wcisnął pod pachę aktówkę.
Nie ma sprawy, powiedziała matka. Poradzimy sobie. Jedzenie jest w kuchni gotowe, a Matilda tam, skąd dochodzi hałas.
To pójdę prosto do niej, stwierdził ojciec i skierował się do dziecięcego pokoju.
Coś jej przyniosłem, rzucił synowi przez ramię. Tylko proszę, żadnych słodyczy przed kolacją, krzyknął za nim Konrad. Nie, nie, bez obaw.
Zapukał do drzwi na końcu korytarza i 2 sekundy później zniknął w pokoju wnuczki.
Naprawdę muszę już iść.
Konrad zwrócił się do matki. Po jedzeniu Matilda może obejrzeć sobie odcinek Pfefferkörner, ale tylko jeden.
Tak jest,
powiedziała Brigitte i zasalutowała energicznie.
Potem ma się szykować do snu i trochę poczytać. Jej książka leży na szafce obok łóżka. Będę najpóźniej o 9:00.
Nie spiesz się. Jesteśmy tu cały czas.
O 9:00, powtórzył. Sam chcę położyć ją spać.
Myślisz, że ja nie potrafię? Zapytała matka i uśmiechnęła się kpiąco. Wychowałam przecież 2 dzieci. Nim skończyła zdanie, uśmiech zniknął z jej twarzy i ustąpił miejsca smutkowi. Ale tylko na sekundę. Potem znów kąciki ust powędrowały do góry.
Zrobisz jak zechcesz.
A gdyby zdarzyło się, że po zebraniu wyskoczysz z kimś na piwo, to śmiało, twój ojciec i ja mamy mnóstwo czasu. Konrad nie odpowiedział. Skinął tylko głową i wyszedł z domu. Jego matka wiedziała, że nie poszedłby na piwo. Nie obchodziło go zaprzyjaźnianie się z rodzicami innych dzieci. Nie cenił takich znajomości. Posłucha, co mają do powiedzenia nowi wychowawcy i już. Jeszcze na klatce schodowej Konrad usłyszał głośny okrzyk radości, który należał do Matildy. Najwyraźniej prezent od dziadka był strzałem w 10. Uśmiechnął się pod nosem. Właściwie nie lubił, gdy Peter i Brigitte za bardzo rozpieszczali Matildę. Ale od czasu przeprowadzki córka nie była tak promienna i wesoła jak dawniej. Dlatego zdecydował, że w okresie przejściowym nie będzie się wtrącał. Jego majowa decyzja była dla Matildy jak grom z jasnego nieba.
a on mógł ją uzasadnić tylko rzekomą zmianą pracy na etatową. To, że jej, tuż po przeprowadzce, ostatecznie nie dostał, wyjaśnił córce faktem, że świat czasem po prostu jest niesprawiedliwy. Konrad wstydził się swoich kłamstw, ale nie mógł inaczej. Córka pogodziła się z północą, kiedy w ciągu lata spędzali prawie każdą wolną chwilę nad morzem, którego przecież nie ma w kolonii ani w jej pobliżu. Zrobiła nawet kurs windsurfingu. Początkowo za jego pełną oporów zgodą, gdyż nie ufał falom Bałtyku. Ale po tym, jak pierwszego popołudnia, piszcząc z radości, przepłynęła obok niego, ucieszył się z jej szczęścia. I natychmiast wpisał w myślach windsurfing do katalogu pozytywów, jako pożądany środek do celu. Jak tylko Matilda pozna w szkole nowych przyjaciół, jej uroczy uśmiech wróci na dobre. Tego był pewien. To musiało się spełnić. Czwartek, 29 sierpnia, godzina 18:44. Pija. A niech mnie, co tu się dzieje? Tom Wolfhard stał z rozdziawionymi ustami w drzwiach klasy i wędrował wzrokiem po wnętrzu. W prawej i lewej ręce trzymał po butelce czerwonego wina i wyglądał na tak zaskoczonego, że Pija pospiesznie zabrała mu butelki, żeby ich nie upuścił. Czy coś mnie ominęło? Chciał wiedzieć. Tak. Odparła krótko i postawiła napoje na bufecie, który sama zaimprowizowała z trzech zestawionych razem stolików. Śnieżnobiały obrus z ciężkiego adamaszku, który pożyczyła od Hany, przykrył nieco podrapane i pomazane uczniowskie ławki. Jakieś 4 godziny przygotowań, oto co straciłeś. Uff. Tom wydał z siebie westchnienie i zasiadł na jednym z krzeseł, które Pija ustawiła tego wieczoru w kręgu. Wciąż jeszcze zaskoczony kręcił głową. Ale to będzie zwykłe zebranie rodziców, prawda? Bo bardziej wygląda na przyjęcie wagi państwowej. Chciałam, żeby było miło. Odpowiedziała Pija i poczuła, że się rumieni. Może faktycznie przesadziła. Na bufecie stał wielki wiklinowy kosz pełen paluchów, maślanych precelków i pysznych bułeczek z ziarnami. Obok niego na paterze leżały kostki sera, kawałki cieniutkich kabanosów i 3 tuziny minikiszów. Wcześniej, jeszcze w domu, Pija pokroiła surowe warzywa i tak przygotowaną paprykę i marchewkę ułożyła w ładnej ceramicznej misie, a 3 mniejsze miseczki wypełniła dipami. Pojemniczek z masłem i 2 z margaryną stały obok. Przecież ludzie nie powinni jeść suchego chleba. Dla tych rodziców, którzy wolą słodkości, w małej cukierni na rogu kupiła 2 kilo drobnych ciasteczek. Zapłaciła za nie 34 euro i 82 centy, ale za to, jak zapewniła ją sprzedawczyni, otrzymała najwyższą jakość ręcznej roboty. Pija była pewna, że ciasteczka będą idealnie pasowały do kawy, którą też zdążyła zorganizować. Tom Wolfhard najwyraźniej umiał czytać w myślach, bo wskazał kąt, w którym Pija ustawiła automat do kawy. Czy to nie automat do kawy z pokoju nauczycielskiego? Poderwał się z krzesła i pomaszerował w kierunku brązowego monstrum. To jest automat z pokoju nauczycielskiego, zawołał. No tak, przyznała Pija. Myślałam, że to dobry pomysł, jeśli każdy sam zrobi sobie latte czy cappuccino, czy co tam będzie chciał. A jak go tu przytachałaś? Poprosiłam woźnego. Był tak miły, że załadował go na wózek transportowy. Pija zauważyła, że wzrok Toma powędrował ku sąsiedniemu stolikowi, gdzie piętrzyły się 2 wysokie wieże talerzy z białej porcelany, koszyk z nożami, łyżkami i widelcami, serwetki oraz blisko 30 kubków do kawy i 2 tyle szklanek, które też czekały na swoje 5 minut. Był tak uprzejmy, że przywiózł jeszcze naczynia ze stołówki szkolnej. Przecież nie będziemy używać plastiku. Oczywiście, że nie. Odpowiedział prawie bezgłośnie, nieco zszokowany. A te 4 kartony mleka? Przeszedł do bufetu, sięgnął po 1 opakowanie i studiował napisy. Mleko sojowe, aha. Potem wziął następny karton do ręki. A to tutaj? Mleczko migdałowe. Przyjrzał się ostatnim 2 kartonom. I jeszcze tłuste i odtłuszczone. Popatrzył na Piję bez cienia zrozumienia. Po co przytargałaś tu aż 4 różne rodzaje mleka? No, pomyślałam sobie, że może ktoś jest weganinem albo ma nietolerancję laktozy. Wtedy zaparzy czarną kawę i wybierze sobie mleko. Zauważyła, że jej troska może być odczytana jako przesada. Wariactwo. Jej kolega znów pokręcił głową. Ty chyba kompletnie zwariowałaś. Nagle uśmiechnął się, a w jego zielonych oczach pojawiły się iskierki. Ale to mi się podoba. Ach tak? Nie wiedziała, jak zareagować na ten komplement. Może przejrzymy szybko porządek zebrania, zanim przyjdą rodzice? Dodała pośpiesznie, żeby zmienić temat. Jasne. Odpowiedział, siadając na krześle, i założył nogę na nogę. Pia zauważyła, że miał bardzo długie nogi. Z pewnością cały Tom mierzył jakieś 1,90 m. W przeciwieństwie do Pii ubrał się na luzie. W dżinsy, niebieską koszulkę i czarne znoszone adidasy. Jego nieco przydługie, ciemnobrązowe włosy były potargane w stylu prosto z wyrka i właściwie wyglądał na kogoś, kto właśnie wywozi z domu na ekowysypisko odpady wielkogabarytowe. Przez chwilę poczuła, że jest zbyt elegancko ubrana, ale zaraz przypomniała sobie, że nie ma przecież sukni balowej, a pierwsze zebranie klasowe w nowym składzie było oficjalną okazją. Zatem to nie ona była zbyt formalnie ubrana, tylko Tom zbyt niechlujnie. Dokładnie tak. Pia odetchnęła głęboko, wyjęła z torby stosik kopii, wręczyła Tomowi jedną kartkę i wzięła się do rozkładania druków na krzesłach. Co to ma być? Zapytał. Miała wrażenie, że usłyszała w jego głosie zdenerwowanie. No, rozkładam porządek zebrania, żeby wszyscy byli optymalnie przygotowani. Chwileczkę. Skserowałaś porządek zebrania dla wszystkich rodziców? Żeby zrobili sobie latę na sojowym mleku i grzecznie przerobili z nami punkt po punkcie? Teraz nie brzmiał już jak ktoś zdenerwowany, lecz szydzący. Figlarny błysk zniknął z jego oczu. Pia była zirytowana. Co złego jest w rozdaniu porządku zebrania? Tom pokręcił głową. Kobieto, nie jesteśmy w Bundestagu, w podkomisji do spraw finansów. Przed nami zwykłe, nudne zebranie rodziców. Nic nadzwyczajnego. I zapewniam cię, że rodzice nie będą się kurczowo trzymać twojego porządku zebrania. Więc lepiej tego nie rób. Porządki zebrania są przeceniane. Na pewno omówimy wszystkie ważne tematy. Ale właśnie po to on jest. Zadałam sobie sporo trudu, by zawrzeć tu wszystkie sprawy. Czy sądzisz, że czegoś brakuje? Tom wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Jeszcze nie przeczytałem. Ale przecież specjalnie wysłałam ci go e-mailem, a ty powiedziałeś, że jest okej. Była wściekła. Przecież przez godzinę analizowała, czy przelała na papier wszystkie tematy w odpowiedniej kolejności. Przeczytała jeszcze raz wytyczne Instytutu Kształcenia Nauczycieli i zastanowiła się, czy nie pominęła czegoś ważnego. Nie było jeszcze dwójki klasowej, którą można by zapytać o sugestie ze strony rodziców, dlatego musiała trochę zgadywać, co też ich aktualnie interesuje. Spojrzała na dokument. 1. Krótkie przedstawienie się zebranych. 2. Informacja o planie rocznym w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów. 3. Przedstawienie nowych nauczycieli. 4. Skład klasy. 5. Rada klasy 7D. 6. Kryteria oceniania w średnich klasach gimnazjum. 7. Wycieczka. 8. Wybór dwójki klasowej. 9. Wolne wnioski. Nawet Tom Wolfart rzucił okiem na kartkę, którą trzymał w dłoni i gwizdnął z podziwem. Kobieto, ile punktów programu mamy? Będziemy tu siedzieć do rana. Ja w każdym razie mam randkę o 9:30. Jeśli to się przeciągnie w nieskończoność, to będziesz musiała zostać do końca sama. Co? Pia się załamała. Już widziała siebie stojącą samotnie przed rodzicami i serce zaczęło walić jej jak młotem. Czy Tom był aż tak niekoleżeński, że zaplanował coś jeszcze na dzisiejszy wieczór? Uśmiechał się do niej szeroko, a w jego zielonych oczach znów pojawiły się iskierki. Pio, wyluzuj proszę, tylko żartowałem. Oczywiście, że zostanę do końca, aż ostatnia mamusia wyrzuci z siebie wszystkie pytania. To mnie pocieszyłeś, stwierdziła. Nie była pewna, czy Tom wyczuł ironię w jej głosie. Ale skoro już jesteś taka drobiazgowa... Tom postukał palcem w kartkę. To wybór dwójki klasowej powinien być od razu po powitaniu, a nie pod koniec. W każdym razie, tak sądzę, mając wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel. Też to wiem. Zabrzmiało to bardziej zuchwale niż chciała, ale miała pewność, że to był przytyk z jego strony. Pomyślałam tylko, że rodzice powinni się choć trochę poznać, zanim zdecydują, kto obejmie tę funkcję. Rodzice znają się doskonale, zauważył Tom. Od 5. klasy. No tak. Niechętnie przyznała mu rację. Ale nie wszyscy. Ostatnio klasy zostały trochę przemieszane. Ponadto mamy 2 czy 3 nowych uczniów, a ich rodzice również powinni dostać szansę na odnalezienie się w grupie. Odnalezienie się w grupie? Powtórzył Tom i uśmiechnął się bezczelnie. Potem pokręcił głową. Sądzę, że masz fałszywe mniemanie o tym, co cię czeka. To nie są jakieś miłe pogaduszki. To jest tłum zdenerwowanych idiotów, którzy biorą siebie i swoje dzieci zbyt serio. Zawiesił głos i puścił oko. Cóż, ta obserwacja wynika z mojego skromnego doświadczenia z ubiegłych lat. Serio, Tom, uważam, że jesteś... Pia chciała go skarcić, ale położył palec na ustach i wskazał ruchem głowy na drzwi. Ć, idą pierwsi idioci. Czwartek, 29 sierpnia, godzina 18:55. Konrad. Mógł się tego spodziewać. Oczywiście znów był jedynym, który podaną godzinę potraktował poważnie. Gdy krótko przed 7 wszedł do klasy córki, nie było nikogo poza pewną blondynką i ciemnowłosym mężczyzną, którzy prawdopodobnie pełnili funkcję wychowawców Matildy. Jak on nienawidził czekania na innych. Choć gdy rzucił okiem w głąb klasy, wcale nie był pewien, czy dobrze trafił. Najwyraźniej właśnie przygotowywano tu jakąś imprezę, a nie zebranie rodziców. Urządzono bufet z różnymi przekąskami, do tego zimne i ciepłe napoje. Czyżby pomylił salę? Niezdecydowany stanął w drzwiach. Proszę wejść, przecież nie gryziemy, powitał go jowialnie mężczyzna. Czy to jest sala klasy 7D? Tak, oczywiście. Blondynka odpowiedziała miło i zaraz dodała niepewnie. Dlaczego? Czyżbym zapomniała podać numer sali w informacji? Ach, nie, nie, rzucił pospiesznie. Odniosłem wrażenie, że odbywa się tu jakaś uroczystość, wskazał na bufet. Jedzenie, napoje. Ciemnowłosy mężczyzna zaśmiał się głośno, właściwie parsknął śmiechem. Ach tak, moja koleżanka zadała dziś sobie sporo trudu i przebiła wszystkie firmy cateringowe w mieście. Zniżył głos i konspiracyjnym szeptem dodał. Nie zna jeszcze wroga, jeśli wie pan, o czym mówię. Znowu się zaśmiał, tym razem nieco złośliwie. Konrad pokręcił głową. Nie, nie rozumiem. Jakiego wroga ma pan na myśli? No wroga, rodziców. Nauczyciel wyjaśnił, zdziwiony. Aha. Konrad przyglądał się mężczyźnie. Ocenił go na 30 kilka lat. Typ zawodowo-młodzieżowy, włosy trochę za długie, dżinsy wypchane na kolanach, spłowiała koszulka i znoszone adidasy. Trochę niechlujnie, jak na dorosłego. To pewnie Tom Wolfart, ten od matematyki i WF-u. Łatwo wyobrazić sobie prowadzoną przez niego lekcję WF-u. Wyglądał dokładnie jak ktoś, kto potrafi dryblować albo robić sztuczki na rowerze górskim. Ale matmę? Czyli jakiś twardy przedmiot szkolny? Ten facet wyglądał na kogoś, kto co najwyżej zachęci dzieci do wynegocjowania podwyżki kieszonkowego. Najwyraźniej kompletny idiota, pomyślał Konrad. Podobnie musiała myśleć jego koleżanka, zapewne Pia Fleming, nowa wychowawczyni Matildy. W każdym razie po kretyńskim żarcie Toma zażenowana utkwiła wzrok w podłodze i wymruczała coś w stylu o rany, Tom. Po chwili jednak uśmiechnęła się i wyciągnęła rękę do Konrada. Zapomniałam się przedstawić. Uścisnęli sobie dłonie. Pia Fleming, tak jak przypuszczał. Nowa wychowawczyni 7D. Ja... Tom Wolfart, wtrącił jej kolega i nieelegancko przesunął kobietę w bok, żeby też uścisnąć Konradowi dłoń. Co za nieociosany kloc. Również wychowawca 7D, doświadczony i wypróbowany w bojach wiarus. Ponownie się roześmiał i tym razem Konrad także zauważył, jak Pia z zażenowaniem odwraca wzrok. Wyglądali na idealnie zgrany zespół. Konrad Michaelsen, przedstawił się. Jestem ojcem Matildy. Proszę zająć miejsce i przygotować się na pierwsze starcie, zaproponował Tom Wolfart. Tak, dobrze, odpowiedział Konrad i postanowił nie komentować niestosownych uwag nauczyciela. Wybrał krzesło, z którego można było obserwować wejście do klasy i usiadł. Westchnął w duchu. Pozostali rodzice pewnie zaraz przyjdą, a wtedy wszystko sprawnie się potoczy. Rzeczywiście, pomieszczenie stopniowo się zapełniało. Inni rodzice, przeważnie matki, przychodziły milczące lub, przeciwnie, zatopione w rozmowach i zajmowały miejsca w kręgu. Konrad zmierzył je wzrokiem. Niektóre przyszły w niedbałych ubraniach codziennych, inne zaś ubrane elegancko, żeby nie powiedzieć wystrojone, tyle pereł i apaszek nie oglądał od lat. Dwaj ojcowie, jedyni poza nim, byli w garniturach i wyglądali na takich, którzy przyjechali prosto z biur. Jeśli chodzi o wiek, był tu cały przekrój, między krótko po 30, a grubo po 50. Gdyby Konrad miał zgadywać, obstawiłby zawody związane z medycyną, prawem czy architekturą. Ukradkowe spojrzenie na zegarek. 19:05. Zespół nauczycieli mógłby już zacząć. Prawdopodobnie jeszcze nie wszyscy rodzice przyszli, ale jeśli będą czekać na ostatnich spóźnialskich, to spotkanie może się przeciągnąć. Tom Wolfart pewnie pomyślał o tym samym, bo nagle klasnął. Jest już po 7:00, proponuję, byśmy zaczynali. Wraz z koleżanką stanęli przed zebranymi. Serdecznie witam Państwa na pierwszym zebraniu w nowym składzie klasy 7D. Nazywam się Tom Wolfart, uczę Państwa dzieci WF-u oraz matematyki i jestem częścią zespołu wychowawców. Odwrócił się do koleżanki. Pojęcie zespół mówi samo za siebie. Klasa państwa dzieci ma nie jednego wychowawcę, tylko dwóch. Przekazuję głos mojej koleżance P.E. Fleming. Młoda kobieta skinęła głową na powitanie i zrobiła krok do przodu. Konrad zauważył, że zadrżała jej ręka, gdy poprawiała okulary na nosie. Miała dość duże, ciemnobrązowe oczy, które przyjemnie kontrastowały z jej jasnoblond włosami. Te z kolei były ciasno związane w kucyk. W tej letniej sukience w kwiatki nie wyglądała na surową osobę czy guwernantkę. Raczej mogłaby być starszą siostrą swoich uczennic i uczniów. Ile mogła mieć lat? Najwyżej 20 kilka, ocenił Konrad, bo przecież nie ma 17-letnich nauczycielek. Dziękuję, Tom, zabrała głos. Cieszę się, że tak licznie państwo przybyli. Przygotowaliśmy coś dla państwa, więc proszę się poczęstować, zanim zaczniemy. Pomruki zadowolenia, szuranie krzesłami, ogólny rozgardiasz przy bufecie. Konrad westchnął. Na wszelki wypadek tylko w duchu. No nie, jak teraz 25 osób będzie robić cappuccino, to do punktu drugiego przejdziemy dopiero za 3 godziny. W rzeczywistości trwało to jednak tylko 5 minut, nim zainteresowani poczęstunkiem rodzice zaopatrzyli się w coś do picia, a to dlatego, że większość sięgnęła po wino, a nie kawę z automatu. Powiem jeszcze krótko kilka zdań o nas samych, rzucił Tom Wolfhard po tym, jak wszyscy wrócili na miejsca. O WF-ie i matematyce już wspomniałem. Od 10 lat pracuję w gimnazjum imienia Hildegardy z Bingen. Klasa 7D to moje 6 wychowawstwo. Pomachał niby wytwornie do zebranych. Prezenty na 10 jubileusz chętnie przyjmę. Jego śmiech był tak gromki, że Konrad miał ochotę zatkać sobie uszy. Ten facet to jednak idiota, pomyślał. Albo pompka do roweru, jak powiedziałaby Matilda. A teraz oddaję głos mojej koleżance. Oznajmił i rzucił Pi wyzywające spojrzenie. Tak, cóż, chrząknęła nerwowo. Pracuję w szkole 3 rok, a klasa 7D to moje 1 wychowawstwo. Skubała skrycie paznokcie i Konrad analizował, czy debiutantka i pompka do roweru to najlepszy zespół nauczycieli do okiełznania hordy 13-latków. Aha, dodała pospiesznie, uczę historii i geografii. Dobre i to. Nie da się wyrządzić wielkiej szkody ucząc tych przedmiotów, a geografii Konrad od biedy mógłby uczyć Matildę sam. W końcu kiedyś sporo podróżował po świecie. A teraz chciałabym, kontynuowała Pia Fleming, przejść do punktu 1 naszego porządku zebrania i prosić państwa, by w kilku krótkich zdaniach... Nie dokończyła, bo w tym momencie siedząca obok Konrada bardzo kobieco ubrana brunetka uniosła w górę rękę. Przepraszam, ale zanim zaczniemy mówić o czymś innym, powinniśmy porozmawiać o usadzeniu uczniów w klasie i to pilnie. Pia Fleming spojrzała na nią zdziwiona. Cóż, możemy o tym później, chrząknęła. Chciałabym zacząć od rundy z przedstawieniem się. Matka, kręcąc głową, przerwała jej ponownie. Oczywiście, runda z przedstawieniem. Jestem Bernadette Richter, mama Pauline. Musimy koniecznie omówić to niefortunne przypisanie dzieci do ławek. Moje dziecko każdego dnia przychodzi ze szkoły sfrustrowane i to tylko dlatego, że miejsca wylosowano i dzieci nie mogą, jak to jest ogólnie przyjęte, dosiąść się do przyjaciół. Rzuciła Pi tak niechętne spojrzenie, że nawet Konradowi zrobiło się nieprzyjemnie. Dobrze, wtrącił Tom Wolfhard. Zapamiętamy pani życzenie, by poruszyć ten temat i wrócimy do niego w punkcie wolne wnioski. Nie, dlaczego pod wolne wnioski? Gardłowała pani Richter. Teraz chcę o tym mówić, przecież chodzi o moje dziecko. No, to była prawdziwa mistrzyni świata w upierdliwości. I dlaczego musiała usiąść właśnie obok Konrada i wrzeszczeć mu do ucha? Nie był w stanie zignorować jej obecności. Ciężkie, słodkie perfumy zatykały mu nos. Gestykulując, by dodać wagi swojej sprawie, co chwila uderzała go łokciem w ramię. Niestety wychowawcy nie byli w stanie się przebić i przez co najmniej 5 minut pozwolili kobiecie skarżyć się, jak to jej Paulinę nie może śledzić toku lekcji, od kiedy siedzi obok niejakiego Finalasego Jesenskiego, bo ten rzekomo ciągle jej przeszkadza, rozprasza ją i denerwuje. Konrad podjął decyzję. Przepraszam, ale tak nie można. Zawołał donośnym głosem w przerwie, gdy kobieta brała oddech. Skoro pani Fleming i pan Wolfhard zadali sobie trud przygotowania porządku zebrania, to byłbym za tym, by się tego trzymać. W przeciwnym razie nie omówimy dziś wszystkich tematów, a osobiście nie chciałbym nocować w szkole. Rozległ się spontaniczny aplauz ze wszystkich prawie miejsc. Tylko pani Richter rzuciła mu z ukosa krzywe spojrzenie, ale przynajmniej zamilkła. Pia Fleming za to popatrzyła na niego z wdzięcznością. Uśmiechnął się do niej przyjaźnie. Właściwie nie zaszkodzi zrobić dobrego wrażenia na nowej wychowawczyni. Tom Wolfhard przejął inicjatywę i ruszył z pierwszym punktem programu. Wreszcie. Po krótkiej rundzie autoprezentacji podano plan roku szkolnego pod kątem